10 minut po 13. Witam Państwa. Lech Pilarski, licytacja na programy i obietnice rozpoczęta. Swoje programy ujawniły największe partie i porozumienia wyborcze. Będą trzynastki i czternastki, wyższe płace minimalne, podwyżki ryczałtów, zwolnienia podatkowe, nowe fundusze modernizacyjne. Jednocześnie rozpoczęło się podliczanie i podważanie wyborczych obietnic. Na razie, tak wskazują sondaże, partie rządzące mogą liczyć na samodzielność w tworzeniu rządu. Opozycja powinna się przygotować na przegraną, a niektóre partie będą balansować na granicy sejmowej obecności. Ponadto w programie o samodzielnym startowaniu poza, a nawet wbrew partiom. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska, szefowa Stowarzyszenia Kukiz 15 na Podlasiu.
Witam Państwa.
Jan Dobrzyński, senator.
Witam Pana, witam Państwa.
Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam Państwa.
Zaproszony był także Jacek Żalek, poseł Porozumienia. Czekamy na niego. To może zaczniemy od samodzielnego startowania, panie senatorze.
Ja myślał, że może pani, bo jesteśmy dżentelmenami. Pani
to idziemy. Pani już wyjaśniała, dlaczego na przykład nie lubi PSL-u na naszej antenie. Teraz pan, dlaczego nie lubi pan partii rządzącej?
Bardzo lubię partię rządzącą.
No ale nie wystartował pan.
Tak, się zgadzam z programem. To ja jestem Prawo i Sprawiedliwość. Pan doskonale mnie zna przez wiele lat. Wprawdzie umowy były troszeczkę inne. Nie wiem, co się stało pod koniec. Ale miałem już zarejestrowany zgodnie z sugestią komitet. I startuję z komitetu jako senator Prawa i Sprawiedliwości siódmej i obecnej kadencji. Więc to jest moje środowisko. Przeze mnie budowane.
Nawet pod nazwą Zjednoczona Prawica. Skąd pan miał informację, że Zjednoczona Prawica nie została zarejestrowana i będzie pan mógł bez żadnych serwitutów wziąć tę nazwę?
Panie redaktorze, wystarczyło zadzwonić do Państwowej Komisji Wyborczej. Tu nie było problemu. Mam bardzo dobrych pracowników i współpracowników.
Zrobili za co dziękuję.
I po prostu to nie było kłopotliwe. Podpisy zbieraliśmy w gronie środowiska przewodniczących Solidarności, również przedstawicieli Radia Maryja, a oczywiście główną bazą to byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości, za co im bardzo wszystkim serdecznie dziękuję.
Ale będzie pan kontrkandydatem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
Ja tak nie uważam, panie redaktorze, jeżeli...
Uważa pan, że dojdzie do takiej samobójczej trochę walki?
Nie sądzę, że dojdzie. Jeżeli pan, pańska rodzina i wszyscy, którzy nas słuchają, zagłosują podobnie, jak to było 4 lata temu, gdzie osiągnąłem 93 tysiące głosów na mnie, więc tutaj nie widzę powodu, aby dochodziło do jakiejkolwiek bratobójczej walki.
Będzie to łatwiej dla przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej?
Z całą pewnością ten bratobójczy pojedynek w łonie PiS znakomicie zwiększa szanse wyborcze kandydata Koalicji Obywatelskiej na senatora w okręgu białostockim, wiceprezydenta Zbigniewa Nikitorowicza, któremu kibicujemy. Uważamy go za najlepszego kandydata do Senatu. Osobę, która zna świetnie Białystok i problemy
Białostoku. Na ulotkę wyborczą, ale rozmawiamy o problemie.
Ale dla wyborców, myślę, jest ważne nie tylko, jak wyglądają gierki partyjne, ale przede wszystkim, czy osoba, która startuje do Senatu, reprezentuje ich poglądy, ich potrzeby, znaje, potrafi reprezentować w Senacie. Zbyszek Nikitorowicz z całą pewnością jest taką osobą. No a kłopot w PiS-ie jest dla nas sytuacją ułatwiającą. I wierzę głęboko w to, że Zbigniew Nikitorowicz zdobędzie mandat senatora i będzie reprezentował Białystok w Senacie i Białostoczan.
Nie ma, panie pośle, nie ma kłopotu w PiS-ie. Środowisko PiS, jak i wyborcy wiedzą, na kogo głosować. Natomiast faktem jest, że mocnym kandydatem jest niewątpliwie pan Nikitorowicz, który jest wiceprezydentem, jest osobą znaną. No i tutaj ta kampania będzie głównie się opierała o
pojawił
tą
się
partię i tą osobę.
Poseł Jacek Żalek z Porozumienia i ze Zjednoczonej Prawicy. No i jak pan komentuje fakt, że no dojdzie do bratobójczej walki senatorskiej tutaj w okręgu białostockim?
Ale między Janem Dobrzyńskim a Nikitorowiczem?
Nie, panem Gromko.
Nie sądzę, nie ma takiej możliwości. Poparcie obozu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski jest jednoznacznie udzielone kandydaturze pana Gromki.
Ale na ile to będzie czytelne dla wyborców? Bo to wyborcy zdecydują.
Akurat jeżeli chodzi o wybory senatorskie, to jeden kandydat, a w zasadzie kandydatka, a w poprzednich wyborach bez listy partyjnej, tylko z własnego komitetu, była w stanie jakby przezwyciężyć monopol partyjny. I to Lidia Staroń, bardzo znana pani senator, pani poseł, zaangażowana w sprawy, tak jest, spółdzielców, i tylko dzięki temu, że tam nie było kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo to był taki ukłon wobec jej osiągnięć, zaangażowania w sprawy społeczne, udało jej się wygrać. W pozostałych okręgach wygrali kandydaci rekomendowani przez ugrupowania polityczne. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o nasze województwo, nie ma wątpliwości, że poparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego udzielone Mariuszowi Gromko i wszystkich liderów, którzy tutaj będą, potwierdzenie tego poparcia obozu Zjednoczonej Prawicy przesądzi o zwycięstwie Mariusza Gromko, który będzie reprezentował.
Dojdziemy do jeszcze innych konkluzji. Pytanie do pani Wandy, która również wystartowała jakby wbrew. No bo zarządzony został z Warszawy sojusz z PSL-em, a no, organizacja tutaj na Podlasiu, Kukiz 15, powiedziała, że z żadnym PSL-em nie będzie w konszachty wchodzić. Uparła się, no i pani nawet zarejestrowała swoją osobę jako kandydatkę do Senatu w najbliższych wyborach.
Panie redaktorze, chyba muszę zdementować. Po pierwsze, tak? Powstał komitet ogólnopolski Kukiz 15 do Senatu. Jednym z założycieli tego komitetu również jest nasz lider Paweł Kukiz. Komitet oczywiście zarejestrowany we Wrocławiu, bo tam bardzo silne struktury kukizowskie działają. Powiem tak, to była nasza oddolna inicjatywa. Ludzi, którzy do końca zostali z Pawłem Kukizem, którzy nie poszli na listy PiS, którzy nie poszli na listy innych koalicjantów, prawda, którzy proponowali im miejsca. Ze względu na to, że jesteśmy do końca związani z ideami i będziemy o tę ideę walczyć, wiemy, że to wymaga czasu, zdecydowaliśmy się na komitet. Udało się to w bardzo późnym terminie zarejestrować. Za swój sukces uważam, że udało się na Podlasiu dwóch kandydatów wystawić. Powiem więcej, w Polsce jest tylko dwóch kandydatów Kukiz 15 do Senatu. Czyli pokazaliśmy po pierwsze swojemu liderowi, że Podlasie, pomimo że nie ma posła.
Mimo że pani dementuje, jednak pani
nie ma posła,
potwierdziła, prawda? Tezę, tak, że jednak wbrew centrali startuje pani.
Ale co z tego? Jeden tylko okręg zebrał podpisy. Zebraliśmy ponad 5000 podpisów w tydzień czasu, prawda? Co mówi, że Podlasie jest silne Kukizem, tak? Popieram Pawła i po tym, jak zbierałam te podpisy, jeszcze raz panu powiem, że nie zebrałby w życiu 130 tysięcy podpisów. Dlatego popieram jego decyzję w tym momencie, że są na listach PSL-u, bo niestety innego wyjścia nie ma. A jeżeli ta walka z systemem ma się zacząć chociażby teraz od tego parlamentu, jestem za.
A ja w porozumieniu z najbardziej systemową partią.
Chociażby. Ale jeżeli jedyna partia antysystemowa, systemowa, wpisała antysystemowe tezy do swego programu, zobaczymy, jak to się rozwinie. Wyborcy ocenią. Trudno mi o tym decydować.
I tu się zaczyna kwestia wiarygodności, o której porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy z Wandą Jankowską, szefową Stowarzyszenia Kukiz 15 na Podlasiu, Janem Dobrzyńskim, senatorem, Robertem Tyszkiewiczem, posłem Platformy Obywatelskiej oraz Jackiem Żalkiem, posłem Porozumienia. To teraz jak to z tą wiarygodnością jest? No bo jeśli mamy partię antysystemową, która porozumiewa się z partią głęboko systemową, to tak to brzmi dziwnie.
Panie redaktorze, po raz kolejny mówię. Postulaty Kukiz 15, 10 postulatów Kukiz 15 wpisała jedyna systemowa partia. Paweł absolutnie nie jest za tym, że to jest wspaniała partia i mówi to głośno. I przecież na konwencji powiedział. Wszystkie
partie. Ale to oznacza, że na czas wyborów zrobiliście taki myk i tam dogadaliście się i będziemy startować wspólnie. Nie wiem. Później i tak się wasze drogi rozejdą.
Nie byłam przy dogadywaniu się, w związku z tym nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o
ostatnie
spotkanie, rozumiem, podsumowujące.
Odbiorze, jak to się odczuwa.
Podsumowujące, Paweł Kukiz tłumaczył nam, dlaczego poszedł na listy z PSL-em, prawda? Jedyna partia, która zaczął od rozmowy od PiS-u. PiS nie chciał wpisać jego postulatów na swoje listy.
I to inaczej widzi państwo.
No inaczej widzi państwo. W związku z tym powiedział, że będzie rozmawiał z każdym, kto te postulaty wpisze. No postulaty zwykłe dla obywatela, przede wszystkim obywatelskość, pakiet antykorupcyjny po pierwsze, prawda?
Rozumiemy, sięgniemy do programu, na razie rozmawiamy o kwestii związanej z wiarygodnością.
W związku z tym muszę powiedzieć, że byłam chyba jedną z pierwszych osób bardzo sceptycznie nastawiona, zresztą byłam przeciwko współpracy z PSL-em, dlatego też między innymi oddolnie powstał komitet do Senatu, prawda? Skoro naszym było założeniem, skoro Paweł Kukiz jednym z postulatów ma JOW-y, tak? No to z JOW-ów wystartujemy.
Jak można, startując samodzielnie, cokolwiek obiecać wyborcom?
Panie redaktorze, ja nic nie muszę obiecywać. Proszę pamiętać, że program Prawa i Sprawiedliwości był realizowany z moim udziałem przez wiele, wiele lat. Ja działam w polityce od 30 lat. Solidarność, Porozumienie, Centrum, następnie PiS.
A co się stanie, jak Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie i Solidarna Polska zaczną się dobierać panu do skóry, zaczną bardzo mocno fejkować i doprowadzą do tego, że no, zostanie pana kandydatura zdewaluowana?
Ja nie sądzę, że tak będzie. Elektorat PiS jest bardzo mądry, jak zarówno działacze. Dlatego się nie obawiam. Liczę, że te 93 tysiące, które na mnie głosowało, pamięta mnie i pamięta z moich różnych działań politycznych i będzie powtórka. Tutaj z panem się zgadzam, panie redaktorze.
No właśnie, kwestia wiarygodności. Muszę powiedzieć, że obserwując ostatnie w minionym weekendzie konwencje, to najgorzej w takim starciu o wiarygodność wybrzmiała pani Kidawa-Błońska. No bo i Władysław Kosiniak-Kamysz, i pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Morawiecki, no widać, że mówią o programie przekonani, że to, co proponują, uda im się zrealizować i są w ogóle przekonani do tych propozycji. Z panią Małgorzatą było więcej kłopotów.
Kompletnie się z tym nie zgadzam. Mam zupełnie inny odbiór jej wystąpienia i jej prezentacji. Ale też, co ważniejsze, inny odbiór mają Polacy, bo mamy już w sondażach notowania zaufania publicznego i tam Małgorzata Kidawa-Błońska mieści się w bardzo ścisłej czołówce.
Że macie 20% do tyłu w porównaniu do partii rządzącej.
Ale z sondażami urny nie są wypełnione. Zaczekajmy jeszcze do wyborów. Nie takie rzeczy w Polsce się w kampaniach zdarzały. My uważamy, że Małgorzata Kidawa-Błońska to jest najlepsza odpowiedź na kampanię nienawiści, którą funduje PiS. Z jednej strony mieliśmy jakieś absurdalne cysterny, a z drugiej spokojną, umiarkowaną twarz pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która powiedziała, że wyobraża sobie Polskę wolną od nienawiści, no, ale że możemy
takie
różne rzeczy robić wspólnie.
Wrażenie, że zepchnięci propozycjami partii rządzącej pod ścianę, no, publikujecie w swoim programie parę propozycji, jakby przymuszeni do tego, ale bo zupełnie w to nie za bardzo jesteście do tego przekonani.
Kategorycznie się z tym, panie redaktorze, nie zgadzam. Po pierwsze, myśmy swój program ogłosili dzień przed PiS-em. Myśmy swoją konwencję mieli w piątek, PiS w sobotę. Główne punkty tego programu zawarte wcześniej w tak zwanej szóstce Schetyny głosiliśmy parę miesięcy, od kilku miesięcy. W tym nasz sztandarowy projekt niższe podatki, wyższe płace. I tu widać zasadniczą różnicę w myśleniu o filozofii państwa. PiS, mówiąc o podniesieniu płac minimalnych, składa obietnice wyborcze na konto przedsiębiorców, którzy zapłacą miliardy za spełnienie tej obietnicy, a my proponujemy podniesienie najniższych wynagrodzeń poprzez obniżenie podatku CIT i składki na ZUS oraz premię za aktywność zawodową, bo problemem dziś w Polsce jest to, aby jak najwięcej ludzi pracowało, aby praca się opłacała, trzeba premiować pracujących. My mówimy, nic co dane nie zostanie odebrane. Nie odbierzemy 500+, nie odbierzemy 13 emerytury, nie podniesiemy wieku emerytalnego. Szanujemy te decyzje, uznajemy je za dobre dla Polski i je podtrzymamy. Ale nie możemy się zgodzić na to, by kosztem ludzi pracujących składali politycy swoje obietnice. A tak to dziś wygląda, bo za podwyżkę płacy minimalnej na konto przedsiębiorców w końcu zapłacimy my, bo gdzie to przedsiębiorstwa odbiją? W wyższych cenach, w podniesieniu cen. To będzie poważny impuls inflacyjny i tak naprawdę PiS składa obietnicę, na którą złożą się wszyscy obywatele.
Eksperci wyliczyli te wartość tych obietnic i okazało się, że te, które składa Platforma, są dużo droższe. I to jest dopiero fenomen.
Ale to eksperci PiSu, panie.
Nie, to akurat jeżeli ekspertem PiSu są środowiska związane z Korwin-Mikke i liberałami, to gratuluję rozeznania na scenie politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o tą wiarygodność, to ja przyznam, że o nie miałem, kiedy Kidawa-Błońska powiedziała, że projektem, tak jednym z wiodących, i na to zwróciła uwagę, będzie ograniczenie importu węgla z Rosji. I szczerze powiedziawszy, to pokazuje stan hipokryzji, ale też i upośledzenia intelektualnego.
Panie pośle, ale proszę bez inwektyw. Ale gdyby pan mógł darować inwektywy, to byłbym bardzo zobowiązany.
Mogę skończyć. Partia, która zapowiedziała likwidację kopalni...
To ja proszę również, że bez inwektyw, ale formułujmy myśli...
Upośledzenie intelektualne to jest stan, w którym...
Niech pan nie brnie. Panie pośle, niech pan nie brnie. To jest zła retoryka. Rozmawiamy merytorycznie.
Ja rozumiem, że jeżeli... brakuje argumentów, to należy przerywać. Ale ja skończę. Jeszcze raz. Upośledzenie intelektualne. Stan, w którym osoba wypowiadająca zdanie nie jest w stanie mówić ciągiem logicznym. Bo jeżeli ta partia, Platforma Obywatelska, zapowiadała likwidację kopalni polskich, z uwagi na to punkt pierwszy, nieopłacalna, a poza tym pakt klimatyczny i wychodzimy z węgla.
Ale to wulgarstwo jest zwykłe.
To ja rozumiem, że jeżeli ograniczamy, bo import z Rosji wziął się z tego, że doprowadzano do upadłości za czasów Platformy kopalnie. Likwidowano po prostu kopalnie. Pomysł był taki, rozumiem dzisiaj Kidawy-Błońskiej, żeby ten węgiel przywędrował nie z Rosji do Polski, tylko z Rosji do Niemiec i z Niemiec do Polski. Bo inaczej nie jestem w stanie... Dlaczego mówię? Bo to jest...
Dosyć to skomplikowane, jeśli pan pozwoli, ale powrócimy...
Chodzi o wiarygodność. Jeżeli partia mówi jednego dnia, że likwidujemy kopalnię, wychodzimy z węgla, a drugiego dnia mówi, ograniczymy import nawet z Rosji, do którego doprowadziliśmy. No bo Platforma doprowadziła do importu węgla, ograniczając wydobycie w Polsce.
Panie pośle, ad vocem chciałem tylko powiedzieć.
Ad vocem.
Jak pan pogodzi w tym swoim intelektualnym, że nawiążę do pana słów w wywodzie, dwa fakty. Że z jednej strony atakuje pan nas za to, żeśmy likwidowali kopalnię, co prawdą nie jest, bo myśmy uchwalili wielki program dla polskich kopalń, łączenia, wydobywania ich z ekonomicznej zapaści.
Tak, to oznaczało zamykanie części.
Nie, panie pośle.
Pozwólmy, nie przerywajmy.
Ale gdyby pan pozwolił mi dokończyć. Jak pan pogodzi takie dwa fakty, że z jednej strony zarzuca nam pan likwidowanie kopalń, a z drugiej strony wy, którzy od 4 lat jakoby odbudowujecie polskie górnictwo, doprowadziliście do największego wzrostu importu węgla z Rosji. Jak te fakty pogodzić? Skoro, jak pan twierdzi, polskie kopalnie lepiej pracują, to skąd ten wielki wzrost importu węgla z Rosji za waszych rządów?
Ale przepraszam, wzrost był za rządów Platformy.
Że to jest fikcja. Nie. To no jak niech to pan nie? spojrzy w statystyki.
No nie.
Nie było takiego wzrostu importu
Panowie,
węgla z Rosji jak za waszych rządów.
Zawieźmy tę debatę na temat
zaczął
węgla, bo pan Jan już zasłania oczy. To znaczy, że dyskusja i debata w tej sprawie wyraźnie pana zdegustowały.
Znaczy, ja przypomnę panu posłowi Żelkowi, że był w Platformie i akceptował ten program.
Przed chwilą to powiedziałem. Nie, no nie akceptowałem, właśnie Platformy. Dlatego opuściłem Platformę.
Natomiast opuszczenie, no pan wszystkich opuszcza wcześniej czy później, także gdyby tak
zerknąć
na pana karierę, to nie wiem, czy jest jeszcze jakaś partia, której pan nie był.
Precyzyjnie.
Natomiast jeśli chodzi o tutaj wypowiedź pana posła Tyszkiewicza, ona była dosyć ciekawa. W tej kwestii jakby przedsiębiorców. Ja też jestem współwłaścicielem firmy i się orientuję w tych działaniach przedsiębiorców. Panie pośle, proszę pamiętać, że tam też jest propozycja dla przedsiębiorców, która uzbraja ich w pewne elementy, które nie do końca obciążają
firmy.
Mówi
pan o ZUS-ie, od dochodu, a nie od przychodu.
Tak, o tym, ale chodzi o tą najwyższą płacę. To jest ważne, warto o tym wspomnieć. Jeszcze nie ma gotowych projektów ustaw, natomiast ja mam nadzieję, że ta osłona dla przedsiębiorców będzie konieczna i z tych zapowiedzi, które słyszeliśmy...
Mówię panu o propozycji zwiększenia ryczałtu do miliona,
przykład,
a potem do 2 milionów euro.
Na przykład, tak, tego jest dużo, żeby odciążyć tą najwyższą płacę, tą najniższą płacę w zakładach pracy. Myślę, że to się uda, bo taka
muszę
osoba przedsiębiorcy
powiedzieć, że bardzo przyjemnie by się udało, znaczy byłoby, gdybyśmy zaczęli rozmawiać i być może uda się kiedyś doprowadzić do rozmowy na temat podnoszenia tej najniższej płacy, bo tu jest bardzo ciekawy proces ekonomiczny zachodzący i wbrew pozorom takie wnioski na pierwszy rzut oka nie wydają się zbyt oczywiste. Gdyby przeprowadzić analizę głęboko tego procesu podnoszenia płacy minimalnej w naszym kraju.
Też mi się tak wydaje, panie redaktorze.
Bo do tej pory, jeśli pan pozwoli, taka mała uwaga, do tej pory płaca była w Polsce ta najniższa za niska i na przykład nie skłaniała przedsiębiorców do tego, żeby inwestować w nowoczesne technologie.
Zgoda, ale panie redaktorze, czy my doprowadzimy do realnego podniesienia płac? Mówię o realnego, bo jeżeli za zmuszeniem przedsiębiorców do podniesienia płacy minimalnej pójdą wyższe ceny, to mówiąc krótko, ta podwyżka zostanie zjedzona przez efekt rynkowy inflacji. Więc my proponujemy w naszym programie inne podejście, inną filozofię. Zmniejszmy obciążenia płac nakładane na te najniższe płace i w ten sposób każdy, który otrzymuje dzisiaj minimalną płacę, otrzyma realnie o 614 zł więcej z obniżki podatku składki na ZUS oraz z premii za aktywność zawodową. Natomiast dla przedsiębiorców chcemy zaproponować inne narzędzie. Zwolnienie z podatku CIT środków zysku wypracowanego przeznaczonego na inwestycje, czyli mówiąc krótko...
Ale to obowiązuje.
To co mówiąc krótko, żeby wprowadzić to te krótko mówiąc, przez 8 lat
ale panie pośle, my rozmawiamy
PSL,
o tym, co
platforma.
Żeście zrobili
ja
przez 4 lata, tak. Bo teraz wy rządzicie.
Tak,
nie
tak.
Możecie ciągle odwoływać się tak. Do jakiejś
ale ja
historii.
Dlatego pytam,
dzisiaj wy rządzicie i próbujecie
projektów,
składać obietnice wyborcze na konto przedsiębiorców, którzy zapłacą
ja
miliardy za wasze obietnice.
I dlatego tam byłem, bo ta partia obiecywała obniżenie podatków i nie miałem okazji głosować za obniżeniem podatków, jak byłem. Dlatego opuściłem tą partię, bo było non-stop podnoszenie podatków.
Nieprawda, nieprawda,
jak to
nieprawda.
To
wyście
nieprawda?
Podnieśli 23 nowe daniny, wprowadziliście w ciągu waszych 4 lat rządów. I
ale,
teraz to panu,
ja
panie pośle,
pamiętam,
nie przeszkadza.
Ale PiS szedł pod hasłem obniżenia podatków. PiS szedł pod hasłem socjalnym.
Ja rozumiem pana posła Tyszkiewicza, bo to na pewno naprawdę jest bardzo ważne zagadnienie, bo słuchają nas teraz przedsiębiorcy. Panie pośle, no jest wprawdzie to było też reprezentowane w Lublinie na konwencji PiS-u. Jest cały szereg programów wspomagających przedsiębiorstwa, aby to, o czym pan mówi, bo to jest na pewno bardzo ważne, aby to, o czym pan mówi, nie doszło do jakby w tej takiej sytuacji już skrajnej do skutku. Dlatego potrzebny jest wzrost, oczywiście ja to akceptuję, płacy minimalnej. 3000 to nie jest tak dużo. Natomiast te programy, o których mówimy, o których mówił pan prezes Kaczyński, one będą wprowadzane dla przedsiębiorstw. Na pewno, dlatego że przecież wszystkim nam zależy na rozwoju gospodarczym. Ja nie sądzę, że tutaj chodzi
no
tylko i wyłącznie
wydatki
o...
wydatki na inwestycje, szczególnie w nowoczesne technologie, są zwracane w dwójnasób, bo takie jest prawo podatkowe. Także tego typu wspomaganie jest już i ono funkcjonuje. Pani
no
Wanda chciała się przebić przez ten męski
nie da rady,
chór.
Bo tutaj nie da rady się przebić, ale ja chciałam powiedzieć, proszę zwrócić uwagę na to. Kukiz cały czas 15 wpisuje swoje postulaty. Obniżenie podatków. Ani jedni tego nie zrobili, ani drudzy tego nie zrobili. Płaca minimalna wzrośnie. Nie
musi pani powiedzieć,
kolejny,
przyznać,
i
że od 1 października 17% najniższy
podatek
będzie.
Ale proszę zobaczyć. 4000 płaca minimalna gdzieś tam w 2020, którymś już trzecim bodajże zapowiadana, tak? Powiedzmy, ile ludzie na rękę dostaną. Ile obywatel dostanie rękę? 2800 z kawałkiem. Nie 4, tylko 2800. Co? Co zapłacą, ile zapłacą pracodawcy, ile ściągnie rząd, a ile my
ale
oddamy, a ile my oddamy
utrzymać
w podatkach.
Młodych ludzi.
A ja bym
i te
wolała,
prawie 40%
panie redaktorze,
emerytów i
młodzi ludzie wyjechali, bardzo przepraszam, młodzi ludzie wyjechali, kolejna ekipa wyjedzie młodych. Ja bym chciała, żeby moje pieniądze zostały u mnie i żebym ja decydowała, na co mam wydać te pieniądze, a nie rząd za mnie socjalizm BIS wprowadził. Jak i jedni, jak i drudzy. Kabaret w postaci wyborów trwa. Jedni dają miliardy, drudzy dają miliardy, tylko kto te miliardy będzie spłacał? To jest
ale to właśnie to tyle zastanawiające, no bo przepraszam, ale Kukiz 15 z całym szacunkiem rozumiem, że idzie z postulatami i odżegnuje się od tego, z kim idzie, tak? No bo przepraszam, te wszystkie zarzuty dotyczą
polityki. Ale dlaczego, co ma za znaczenie, z kim idzie, panie pośle?
No ma znaczenie, no bo jeżeli się uwiarygadnia kogoś...
Ale pan już tyle razy zmieniał opcję, że chyba dla pana to już absolutnie nie jest chyba w ogóle na rękę, że ktoś z kimś idzie.
Nie, jest mi na rękę,
to jest młode ugrupowanie, to jest ruch obywatelski, który się uczy. I skoro stwierdzono polityki,
to się uczy.
Skoro stwierdzono, że sami nie jesteśmy w stanie zebrać 130 tysięcy podpisów,
to trzeba powiedzieć, że
użyczono nam miejsca na listach PSL-u. I uważam, że bardzo dobre rozwiązanie wprowadził Paweł Kukiz.
To w takim razie bierze się również odpowiedzialność za to, kto was wprowadza. No nie możecie mówić jednym.
Ale państwo nie chcieliście wpisać. Wasze postulaty też nie są realizowane.
Przepraszam, jaki postulat ma Kukiz? Jaki postulat ma Kukiz?
Gowina.
Jaki postulat
jak
ma...
to Zjednoczona Prawica, tak?
Jeżeli państwo jesteście za Jowami, przepraszam, jeżeli państwo jesteście za okręgami...
Jarosław Gowin też jest za Jowami. I co zrobiliście, będąc u władzy? Ale pytam.
Postawmy kropkę i ten
przepraszam,
spór
za Jowami
zakończmy.
Jest...
Czyli prezes nie słucha również was. Jesteście przystawką PiSu i tyle.
Jest to ja wolę być przystawką PiSu i brać odpowiedzialność za to, co robi PiS, niż nie być przystawką i być hipokrytą, bo to jest zwykłe
oszukiwanie ludzi. A partia najstarsza w Polsce, panie pośle, chce się zmieniać. W związku z tym uważam, że jeżeli będzie się zmieniała na korzyść obywateli, to tylko na plus.
Jeżeli chce
dziękuję
się zmieniać.
Bardzo. Za państwo, nie macie państwo wrażenia, że wyborcy raczej słabo się pasjonują wewnętrznymi gierkami partyjnymi. Bardziej ich interesuje to, co chcemy im w tych wyborach opowiedzieć o przyszłości.
I właśnie do tego powrócimy za chwilę. Spore nieporozumienie i wyjaśnianie sobie różnorodnych poglądów na temat funkcjonowania życia politycznego w naszym kraju. Ale kwestia związana z tym, co będzie po 13 października, panie senatorze. Jak się nie uda, to co?
Nie zakładam tego, panie redaktorze. No, nie zakładam tego.
Nie ma pan tego wariantu B, jak w brydżu, że jakiegoś odejścia, żeby wygrać zagrywkę?
Panie redaktorze, no ja idę po to, każdy z nas, żeby te wybory wygrać. W przeciwnym wypadku byłoby to bez sensu, więc ja... Żadnych wariantów B, C, D nie zakładam. Jestem przekonany o swoim zwycięstwie i zachęcam wszystkich, żeby głosowali na senatora PiS siódmej i obecnej kadencji.
Czy to oznacza, że po zakończeniu wyborów, gdyby się pan dostał do Senatu, będzie pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości, czy jak to będzie?
Oczywiście ja jestem z tego środowiska. Od początku pan mój życiorys doskonale zna, współpracujemy wiele lat. Jest to dla mnie naturalne środowisko i innego wariantu nie zakładam.
A jak powiedzą, że nie?
Panie redaktorze, no nie powiedzą. Obiecuję panu, że nie powiedzą.
Proszę o komentarz. Jacek Żalek.
Gratuluję optymizmu, ale jest to optymizm osoby, która nie zdaje sobie sprawy, jakie mechanizmy rządzą tego typu wyborami. W tego typu wyborach głosuje się na szyldy. Jan Nabrzyński został pozbawiony tego szyldu Prawa i Sprawiedliwości. Będzie, jeżeli się odwołuje do jakiegoś dziedzictwa, to robi to, to sobie uzurpuje pewne prawa. Dzisiaj zresztą słuchając tych wypowiedzi, to wszystko wskazuje na to, że woli współpracować z Platformą Obywatelską. I dzisiaj jest kandydatem tak naprawdę, który służy ewentualnemu sukcesowi Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj zaciera ręce Robert Tyszkiewicz i Zbigniew Nikitorowicz. Dziękują Janowi Dobrzyńskiemu za to, że próbuje odebrać i rozbić ewentualnie jedność prawicy i to jeszcze posługując się szyldem Zjednoczonej Prawicy, ale jestem przekonany, że będzie to zabieg nieskuteczny. Dlatego, że jeżeli ktoś chce realizować program Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli ktoś chce realizować program obozu Zjednoczonej Prawicy, to powinien to robić w zgodzie z
ugrupowaniem.
Z ugrupowaniem. komitetem wyborczym i tymi wszystkimi działaczami jakiegoś związku, do którego odwołujemy się.
Pan Jan Dobrzyński, adwokat.
Ten związek został zerwany.
Pan jest ostatnią osobą, która powinna w ten sposób się wypowiadać, a nie będę panu przypominał, w ilu pan był organizacjach, bo to jest nie na tym poziomie. I powtórzę jeszcze raz, co mówiłem panu, że milczenie, proszę pana, jest złotem. Jest pan ostatnią osobą. Ja jestem z tego środowiska, panie redaktorze. Mój życiorys polityczny, zawodowy o tym świadczy i tutaj
został
nie widzę żadnych
został pan senator wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pan senator chce powiedzieć, dlaczego został wykluczony, to ja oczywiście to mogę zrobić. Ja tylko ze względu na grzeczność nie chcę tego robić, bo uważam, że polityk, który stracił mandat w oczach swoich kolegów partyjnych, powinien po prostu z dozą kultury politycznej odejść.
Dla każdego,
ten mandat
dla
został
każdego
odebrany.
Z nas poza panem są najważniejsi wyborcy. To w ich imieniu sprawujemy mandat. Proszę o tym pamiętać.
Szanowni państwo,
Robert Tyszkiewicz zaciera ręce.
PiS się kłóci, PiS jest podzielony. Warto głosować na Zbigniewa Nikitorowicza, no wiceprezydenta Białego Stoku, bo on będzie zajmował się, on będzie się zajmował problemami białostoczan, rozwiązywaniem wyzwań rozwojowych stojących przed naszym miastem.
Na pewno mają jedną cechę wspólną.
Wewnętrznymi sporami partyjnymi.
Instrumentalnie to zostało wykorzystane, trzeba powiedzieć. No właśnie, kampania. Kampania na razie jakby poza programami, poza konwencjami. Wygląda na to, że jeszcze nie weszła w to takie zasadnicze stadium. Rozkręca się powoli, zaczynają się pojawiać banery, zaczynają się pojawiać różnorodne propozycje programowe i nie tylko, ale pytanie zasadnicze, jaki będzie, jak ostra będzie to kampania, jak mocno wyjdą tutaj emocje, bo jak sugerowałem, na razie to tak powoli się rozkręca, te emocje lekko już się wznoszą, co państwo mogliście wyczuć przed chwilą, owe emocje, ale jak panowie i państwo sądzicie, to może jednak od pani Wandy zaczniemy.
Kampania się rozkręca, my będziemy obserwować. Ja, jeżeli chodzi o obecną...
Tak? I uczyć
się, chociażby nawet, tak? Proszę, powiem wprost. My nie mamy milionów, którymi dysponują partie. Nie mamy subwencji. W związku z tym moja kampania będzie bardzo delikatna z dotarciem do wyborców.
Czy będzie pani na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o koszty kampanii w województwie podlaskim?
Na pierwszym to na pewno nie będę i nie będę walczyła z tymi billboardami
nie,
wielkimi,
na pierwszym,
które już są...
w sensie najtańszej, czyli najmniej
tak,
pani wyda na kampanię.
Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Poza tym liczę na mądrość wyborców, że jeżeli chcą zmian, no to muszą głosować na nowe osoby. Takie osoby znajdują się na listach. Taka osoba również jest na liście PSL-u z Kukiz 15 z numerem 8. Także każdy znajdzie kogoś, na kogo chce głosować, niekoniecznie na jedynki.
Co do emocji.
Ja niestety, myślę, że nie tylko ja, obawiam się tego, że PiS będzie prowadził kampanię opartą na hejcie, nienawiści i wykorzystywaniu mediów publicznych, telewizji publicznej
to prowadzić tak
do
kampanię, jak
propagandy.
Platforma robi. Platforma puszcza billboardy z twarzami polityków.
Panie pośle, pan apelował o to, by nie przerywać,
poseł mi przerywał, to wtedy
to teraz pan chce poprzerywać.
Nie,
no,
ja chcę pięknym za nadobne odpowiedzieć, tylko
a ja
nie
chcę
lubię
panu odpowiadać pięknym za nadobne.
Bo
tylko
pamiętam,
podać
jak Platforma puszczała
argumentów.
Billboardy z twarzami polityków, czarnymi, z opaskami na oczach i wydawała na to miliony
Panie
partyjne
pośle.
Po to, żeby zdyskredytować przeciwnika. A teraz, kiedy przeciwnik delikatnie tylko pokazuje skalę nadużyć
Czy
Platformy
Obywatelskiej. Chce pan o tych cysternach powiedzieć, że
tak.
To było delikatne.
No to
mamy
delikatne.
Różną wrażliwość.
Tam, nie, no
ja
przepraszam.
Powiem państwu, że telewizji nie da się
niczyjej twarzy tam nie przyklejano. Niczyjej twarzy tam nie przyklejano. I to jest ta różnica.
Jak to nie? Tam były twarze polityków Platformy. Proszę, pan nie zna własnych akcji propagandowych.
Tych odpowiedzialnych za nadużycia.
Były
za
tam twarze polityków Platformy.
Ale
odpowiedzialnych za nadużycia, tylko tych, z których
tak,
uczyniliście cel ataku.
Celem ataku jest tak naprawdę, jeżeli już, to
proszę, odrobina przyzwoitości.
To ja proszę,
bo nie
może być przyzwoitości,
tak, że kradnie,
bo chciałbym
się
powiedzieć
miliony,
coś
od miliona. Proszę, panie pośle, pozwolmy...
I prosi się wtedy o
kulturalną debatę publiczną. Proszę postawić kropkę.
Debatę publiczną. Panie pośle, ona jest kulturalna, kiedy opiera się o argumenty merytoryczne, a nie personalne.
Nie
właśnie ja
się
usiłuję,
tak.
usiłuję
się,
panie
tak,
pośle, coś merytorycznego powiedzieć, a pan skutecznie stara się to uniemożliwić. Więc krótko, chciałem odpowiedzieć tak. My w tej kampanii stawiamy na program. Mówimy tak jak w naszym haśle, jutro może być lepsze. Chcemy powiedzieć, opowiedzieć Polskę jutra, opowiedzieć jak ją widzimy, o Polsce, która jest demokratyczna, o Polsce, która troszczy się o przedsiębiorców, o Polsce, która troszczy się o pracowników, o ludzi pracy, bo oni dziś coraz częściej mają wrażenie, że płacą za obietnice PiSu, a my mówiąc, nic co zostało dane, nie zostanie odebrane, mówimy, myśląc o przyszłości, musimy stawiać na ludzi, którzy, na wspieranie ludzi, ludzi, którzy pracują. Pora na to, by premie trafiały do ludzi, którzy pracują, by oni czuli, że opłaca się pracować. Stąd nasza propozycja wyższe płace, niższe
podatki.
Dziękuję
bardzo. Krótki komentarz.
Mnie tylko zastanawia, dlaczego Platforma cały czas mówi, nie odbierzemy, nie zabierzemy. Przez 8 lat, rozumiem, przyzwyczailiście polską opinię publiczną do tego, że zabieramy, bijemy, bo przepraszam, ci górnicy, damy, którzy tak? byli pacyfikowani, którzy protestowali przeciwko tej reformie, która była tak naprawdę zagładą polskiego górnictwa.
Przypomnieć panu niepełnosprawnych w Sejmie?
Niepełnosprawnych?
I pana rolę?
Może pan przypominać. Może pan
wolałbym nie przypominać.
Nie, no właśnie, bo pan, nie,
pan nie mówi o szacunku do ludzi.
Teraz pozostali uczestnicy audycji. Tak, czekam na kropkę.
Kropka,
w miarę
jest, kropka jest taka. Platforma Obywatelska, dopóki nie będzie mówiła prawdy, dopóty nie będzie wiarygodny. A prawdę musiałaby powiedzieć, gdyby się po pierwsze, najpierw, żeby mówić prawdę, to trzeba się przyznać do wszystkich nadużyć. Te nadużycia wynikały po prostu ze zwykłego lęku. Platforma nie reprezentowała interesów Polski, tylko reprezentowała interesy niestety tych, którzy byli mocodawcami.
Panie pośle, przez 4 lata wy rządzicie. Od 4 lat wy rządzicie. Tak, o was rozmawiamy.
Dziękuję bardzo panom za uczestnictwo w tej rozmowie. Teraz Jan Dobrzyński, potem pani Wanda.
Moja kampania oczywiście, jak wszystkie kampanie poprzednie, będzie oparta o spotkania z wyborcami. Mam zamiar uczestniczyć w wielu spotkaniach. Będę się spotykał codziennie z samorządowcami. Będę też rozmawiał na temat tego, co robiłem przez ostatnie 4 lata, gdzie wiadomo, pracowałem w Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, więc o polityce zagranicznej, która jest niewątpliwie bardzo ważna, o polityce gospodarczej i o polityce bezpieczeństwa, już takiego bezpośredniego, jeśli chodzi o program uzbrojenia naszej armii. Tutaj przypomnę, że byłem też w głosowaniu uczestnikiem w jakiejś mierze obrony terytorialnej, która się sprawdziła i to są te główne założenia, które będę chciał przedstawić naszym wyborcom.
Pani Wanda.
Założenia Kukiz 15 to w zasadzie państwo obywatelskie, sprawna gospodarka, czyli mniej przepisów, więcej dla przedsiębiorców, dobrego prawa, no i pakiet antykorupcyjny. I jeżeli cokolwiek o kampanii mogę powiedzieć, to na pewno nie przebije tych wielkich billboardów, tych bloków zalepionych i tak dalej. Ale muszę państwu powiedzieć, że spotkania z obywatelami to chyba jest najlepsza kampania.
I na najbardziej pociągająca część kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Wanda Jankowska, szefowa Stowarzyszenia Kukiz 15 na Podlasiu, Jan Dobrzyński, senator, Robert Tyczkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Kłaniam się państwu.
Oraz Jacek Żalek, poseł Porozumienia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękujemy.